antenie radia SBS Grażyna Trautsold, warszawianka, rocznik 1951. Pani inżynier, obecnie od kilkunastu lat pasjonatka samotnych podróży po całym świecie. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Co było największą motywacją, żeby wybrać się właśnie na Kubę dla ciebie?
Zawsze chciałam zobaczyć jakby takie miejsce, które jest nie tylko piękne przyrodniczo, ale i rozśpiewane. Natomiast Kuba jest takim państwem troszeczkę egzotycznym pod innym względem w sytuacji polityczno-gospodarczej. W miarę upływu czasu obserwujemy, że sytuacja ta się zmienia na bardziej w cudzysłowie normalną. I chciałam jakby zobaczyć jeszcze tą Kubę taką egzotyczną. No niestety dwa tygodnie przed moim wyjazdem Fidel Castro zmarł, ale nic się w zasadzie jeszcze nie zmieniło. Czyli egzotyka, podwójność pieniędzy, różne sklepy, stare samochody. Czas zatrzymał się w miejscu, tak się czyta właśnie, tak nazywają Kubę. Czas zatrzymał się w miejscu.
Taki skansen w tropikach.
Tak, można powiedzieć, tak. No i to była ta główna motywacja. Oprócz tego muzyka, przyroda i informacja, że Kubańczycy są strasznie sympatyczni i przyjacielscy.
Co z tych oczekiwań się spełniło?
Wszystko. Ja zawsze widzę dobre strony i nie przypominam sobie, żeby spotkało mnie coś, co mnie denerwowało, bo oczywiście na miejscu mnie denerwowało, że autobus się spóźnia, że nie ma biletów, że potem okazuje się, że te bilety są, że Kubańczycy usiłują w cudzysłowie oszukać turystę, wiedząc, że jest to skarbonka pieniędzy i trzeba się dobrze umieć poruszać po, powiedzmy, walucie kubańskiej, która jest podwójna. Rodzajów sklepów jest wiele, cen jest wiele i trzeba się po prostu umieć zorientować. No i to denerwuje, ale mój Boże, no takie jest życie, prawda? Jeżeli ktoś może zarobić, to chce zarobić i tak Kubańczyk postępuje.
W jakim języku najlepiej się porozumiewać?
Jedynym językiem, w którym można się tam porozumieć, jest hiszpański, który dla mnie jest zdecydowanie obcym językiem, w sensie dosłownym, nie znam go. Wiem, że młodzież i dzieci chodzące do szkoły, a jest obowiązek, uczą się obowiązkowo języka angielskiego, ale po prostu nie znają tego języka, nie uczą się, bo nie wiem, nie chce im się. Nawet coś jest takiego bardzo dziwnego, że w krajach ludzie, którzy mają do czynienia z turystami, czyli pracownicy hoteli czy sprzedawcy pamiątek, uczą się języków obcych, szczególnie angielskiego. Tutaj w zasadzie rzadko kiedy taka sytuacja ma miejsce, czyli po prostu dochodzą do tego ręce, tudzież jakby możliwość porównania pewnych języków, w tym momencie francuski mi trochę pomógł, bo jednak jest to język przynajmniej w piśmie bardzo podobny. A poza tym, jak człowiek miesiąc tam jest, to i się nauczy podstawowych słów. Nie ma problemu. Problem jest tylko, żeby zrozumieć niuanse. I to niestety tutaj hiszpański jest bardzo, bardzo pomocny.
Wróćmy do tej podwójnej waluty. O co chodzi?
My Polacy pamiętamy coś takiego jak bony dolarowe. Ja zrobiłam sobie taką w głowie pewną analogię, mianowicie na Kubie funkcjonuje peso narodowe, czyli waluta, którą się posługują Kubańczycy. Do niedawna nawet nie było możliwości wymiany na peso wymienialne. Peso wymienialne to jest właśnie ta druga waluta. Jedno się nazywa cup, czyli peso narodowe, drugie kuk, no przez C oczywiście, kuki, czyli waluta wymienialna. I ta waluta wymienialna jest odpowiednikiem, ja to nazwałam kubańskim dolarem, przy czym wymiana dolara amerykańskiego obciążona jest 10% podatkiem, więc w ogóle nie warto tam jeździć z dolarami amerykańskimi. Można wymienić każdą inną walutę po kursie obowiązującym danego dnia i z tym nie ma problemu. I teraz tak, są sklepy kartkowe, bodega żywieniowe, gdzie miejscowa ludność się zaopatruje w podstawowe produkty żywnościowe, dając taką książeczkę kartkową i tam są podpisy, są odpowiednie przydziały. Są sklepy bez kartek, za peso, no ale na ogół w tych sklepach są sprzedawcy, prawda, czyli puste półki. No i są sklepy, gdzie można płacić tylko w kukach, czyli w takich kubańskich dolarach czy bonach dolarowych, mówiąc po polsku. No i tam praktycznie jest wszystko, praktycznie. Przy czym no, ceny są dla przeciętnego Kubańczyka dużo, dużo za wysokie. Ale Kubańczycy tam kupują, bo zrodziła się pewna kasta ludzi, według mnie uprzywilejowanych, posiadających kółki zarabiających, kółka taksówkarze, no przede wszystkim właściciele kasa. No, z tym, że oni płacą bardzo wysokie podatki, to wszystko jest zarejestrowane, musi być legalne. Czyli trzeba się umieć poruszać po sklepach i umieć płacić, wiedzieć, co ile powinno kosztować.
Mówisz o tych właścicielach zakwaterowania dla turystów, tak?
Tak, tak, to Fidel Castro wprowadził parę lat temu, orientując się zresztą bardzo słusznie, że turystyka przynosi zyski, no ale hoteli nie było i w związku z tym tą lukę zakwaterowań uzupełnił, dając zezwolenia Kubańczykom na posiadanie kwater prywatnych. Kwatera prywatna, casa particulares, nie wiem, czy dobrze powiedziałam, to jest coś, co musi być zarejestrowane, ma odpowiedni numer, drzwi są oznakowane, i tam turysta mieszka dużo taniej niż w hotelu. No i mieszka się w rodzinie, przy czym standard jest bardzo, bardzo różny, ale na ogół fajny. Można tam również zjeść, bo bardzo ci właściciele lubią sprzedawać jedzenie, bo wychodzi dużo taniej, szykując, nie wiem, obiad czy śniadanie, niż wydają pieniądze. No ale też dolary muszą wydawać, bo nie wszystko można kupić za peso. Także no jest to na pewno kasta taka troszeczkę uprzywilejowana, jeżeli chodzi o dochody.
Czy to przypomina taki nasz socjalizm z lat, powiedzmy, 60., 70.?
To znaczy, wiesz, zależy o czym mówimy, prawda? Kartki się pojawiły w latach 80. u nas, prawda? Natomiast jak się patrzy po ulicach na samochody, to masz lata 50. i 60. Ja jeździłam samochodem, który miał 75 lat, jak mi powiedział właściciel. Niektóre bardzo dobrze zarabiają, bo one są bardzo takie przygotowane dla oka, kolorowe, błyszczące. Ja takimi nie jeździłam, no ale to bogaci turyści, którzy chcą się przejechać jakimś takim Chevroletem 80-letnim. Także patrząc po ulicach i po tych starych ciężarówkach, nie mówiąc o sentymentalnym polskim Fiacie, których jest tam pełno.
A te limuzyny to są stare amerykańskie?
Tak, tak, stare. Znaczy, wiesz, ja tam na tych samochodach dokładnie się nie znam, ale na moje oko to były głównie Chevrolety, zielone, czerwone, żółte, pstrokate, bardzo błyszczące. No i widziałam, jak mkną ulicami na przykład Hawany i są tam, no, na pewno bogaci turyści, którzy widzą w tym frajdę. Zresztą bardzo dużo osób robi zdjęcia takim samochodom. Ale z drugiej strony są jakieś stare ciężarówki, których marki nie powiem, ale to naprawdę mi się przypomina początek lat 70. Związku Radzieckiego. Coś takiego. I to też służy do transportu. Kubańczycy potrafią takimi samochodami się przemieszczać między miastami. Ja raz miałam przyjemność jechania taką ciężarówką. No to jest przeżycie duże, bym powiedziała, siedząc na desce. W ogóle organizując sobie podróż, a byłam bez biura podróży sama z plecakiem, zawsze wybieram dobrą porę roku, ale również szukam jakby atrakcji odpowiadającej właśnie danemu czasowi, w którym zwiedza się państwo. W okresie grudnia, stycznia, tak jak byłam, były dwa szczególne święta. No przede wszystkim w Remedios, takiej bardzo małej historycznej miejscowości, polecam, niedaleko Santa Clara, około tam 40 paru kilometrów. W tym Remedios od wielu lat, od XIX wieku funkcjonuje taka impreza, nazwałabym to Parandas. Zaczyna się zawsze 24 grudnia. No w tym roku się święto zostało przesunięte z uwagi na żałobę po śmierci Fidela Castro i było to 7 stycznia. Niemniej jednak było i to jest przeżycie, które się w ogóle absolutnie nie da opowiedzieć. To trzeba przeżyć, bo to jest, jak powiedziała pewna Amerykanka, crazy. I to jest nawet bardzo crazy. No i drugie święto takie troszeczkę religijno, ale tu trzeba wspomnieć o santerii, czyli jakby tej pogańskiej religii, która połączyła się z religią katolicką. Jest to święto chorych i cierpiących, 17 grudnia. I to jest święto najbardziej obchodzone w El Rincón, czyli takiej miejscowości mniej więcej 35 kilometrów od Hawany. I to jest też widowisko, bo to nie jest zwykła pielgrzymka. To jest takie widowisko, które się odbywa, jak ludzie idą jako pokutnicy do kaplicy świętego Łazarza, która to kaplica mieści się przy szpitalu dla trędowatych właśnie w El Rincón. No takie dwa nietypowe święta, które ja sobie przeżyłam i wymyśliłam, oprócz takich zwykłych, jak zwykłe tańce, no i Sylwester w Santiago de Cuba.
Wróćmy jeszcze do śmierci Fidela Castro i do stosunku do władz. Co z tego wyczułaś, jakie wnioski wysnułaś?
No i właśnie, tu mi brakowało trochę znajomości języka kubańskiego, bo trzeba porozmawiać, prawda? Tu już ręce nie pomogą, ani minimalna znajomość języka francuskiego, tudzież pojedyncze słowa hiszpańskie. Ja miałam do czynienia z dwoma osobami, u których mieszkałam, które znały język angielski i usiłowałam coś się dowiedzieć. I tutaj oczywiście jest pewien problem, bo generalnie rzecz biorąc, jedna z tych osób taka była bardzo powściągliwa w wyrażaniu swoich zdań. No trzeba pamiętać, nie wiem na ile w tej chwili, ale tam są te komitety, które donoszą uprzejmie i pilnują tego porządku. I ta osoba jakby szukała pozytywów. Oczywiście mówiła, że wie, co jest złe, ale ile jest rzeczy dobrych, na przykład, że za parę groszy się karmi najuboższych, że są jakieś tam stołówki, że medycyna jest wysoko postawiona, że lekarstwa można w przypadkach beznadziejnych państwo sprowadza za darmo. No, szukała tych pozytywów. Natomiast druga z tych osób, która znała język angielski na tyle, na ile mogliśmy sobie porozmawiać, no to ten człowiek, był to pan, mówił, że on ciężko pracuje, to było widać, bo ma swój cel, ale państwo jemu nie pomaga, tylko zabiera podatki i tutaj wcale nie było tak o chichach. A z drugiej strony, jak byłam przy urnie, znaczy przy mauzoleum Fidela Castro w Santiago de Cuba, autentycznie widziałam ludzi po prostu płaczących. No więc ja myślę, że to tak zawsze prawda leży po środku. No ale czasy się zmieniają, bo młodzi już zaczynają buszować po internecie. W Baracoa na placu było Wi-Fi. Internet jest bardzo drogi, ale to jest jedyna rzecz, która się podobno po śmierci Fidela na razie zmieniła. Cena za internet.
To znaczy?
Bardzo, bardzo stania. Zdaje się, że to jest 1,5 kuka za godzinę, no i w ogóle jest możliwość go posiadania. Natomiast jeszcze parę lat temu internet był tylko w jakichś biurach, urzędach czy instytucjach. Tak słyszałam, więc no jakby no zmienia się.
Czy natrafiłaś na jakieś polonika?
Znaczy, oprócz turystów polskich, których napotykałam tu i ówdzie, ludzi i z Warszawy, i ze Śląska. Natomiast jedna rzecz, tak w tym momencie sobie przypomniałam, mianowicie jak zwiedzałam Muzeum Miejskie w Hawanie na placu de Armas, najstarszym placu w starej Hawanie, to na ścianie oczywiście rzuciło mi się w oczy orzeł w koronie, z tabliczką objaśniającą w języku hiszpańskim, więc ja sobie w domu w Warszawie to przetłumaczyłam, to było dosyć proste. Mianowicie okazało się, że to jest fragment muru z zamku warszawskiego. Było wytłumaczone, że on został zburzony w czasie II wojny światowej, a potem w latach 70. odbudowany przy zbiórce pieniężnej. I jakby ten nasz orzeł tam, na murach tego muzeum na dziedzińcu, miał symbolizować po pierwsze mobilizację ludzi do odbudowy Hawany, no i upamiętać właśnie przeżycia Polski. To było takie bardzo sympatyczne. Nie wiem, czy ktokolwiek na to zwrócił uwagę, ale to mi się rzuciło w oczy. No i biedny, żeliwny stopem na ławeczce jako żywy, w cudzysłowie, oczywiście pomnik też na jednym z placów w Hawanie. Też go widziałam. To Chopina trudno nie poznać. Sobie siedział na ławeczce.
Jak jest z tą pogodą ducha Kubańczyków, rozśpiewaniem, rozbawieniem? To był specyficzny okres, bo to była żałoba, także myślę, że pewne imprezy były chyba w ogóle odwołane.
To znaczy, według mnie nie do końca jest to prawda, dlatego że nie było widać tej żałoby w ogóle, prawda? Oni grali, śpiewali na ulicy, nie mówiąc o knajpach, Casa de la Musica, która jest prawie w każdym dużym mieście, gdzie można przyjść, potańczyć, posłuchać muzyki. Zresztą nie trzeba chodzić do Casa de la Musica, wystarczy się przejść ulicami. Już nie mówię o Trinidadzie, który jest strasznie komercyjnym i turystycznym miastem, ale wszędzie. Natomiast jedyna rzecz, która się mi zdarzyła, mianowicie odwołanie Parandas w Remedios, które miało normalnie mieć miejsce 24 grudnia, od wielu, wielu dziesiątek lat tak się dzieje, a tutaj zostało to przeniesione na pierwszą sobotę w styczniu, bo żałoba była do końca roku. Ja zawsze się zastanawiałam, kto to finansuje, bo to jest impreza, która bardzo duże pieniądze musi kosztować, albo jeszcze więcej. I to zostało odwołane z racji żałoby. No ale to podejrzewam, że z racji tego, że to było przygotowanie i fundusze jakby państwowe. Tak sobie to wyobrażam. I to rzeczywiście zostało odwołane. A tak to, jakbym nie wiedziała, że Fidel Castro zmarł, to bym nie zauważyła tego, bo wszystkie plakaty, murale, które gloryfikują Castro Che czy José Martí, jeszcze starszego bohatera, no i niech żyje Fidel, też było wszędzie napisane, no, pomimo że już nie żył.
Otrzymaliśmy od ciebie kilka dźwięków, za które bardzo dziękuję. Posłuchajmy może dźwięków z Remedios. To są petardy, tak? Fajerwerki, pokaz ogni sztucznych.
Słuchaj, to jest crazy. Czyli to najpierw są petardy takie troszeczkę domowego użytku. Mogą być ranni. To po prostu jest dym, ogień i coś, co normalny człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić. Oczywiście później są i fajerwerki, bo to trwało od mniej więcej 4 po południu, trochę wcześniej, prawie się skończyło 9 rano. Także czasu było dużo, żeby dużo się działo. No i te bum bum, jak właśnie w języku międzynarodowym mi tłumaczyła właścicielka Kaza, chciałam się dowiedzieć, co to jest te parandas, prawda, bo ja tylko czytałam. No to ona powiedziała, zobaczysz, będzie bum, 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 bum. No i to właśnie tak było. Oprócz tego są jeszcze stroje, są tańce, są parady, są takie kolumny oświetlone, które właśnie w nocy rozświetlają się, bo to jest te jakby walka, w cudzysłowie, na grę świateł, fajerwerków i stroje, przepiękne stroje dwóch ugrupowań, San Salvadore i El Carmen. Dwie części tego miasta Remedios walczą ze sobą o zwycięstwo we wszystkim. Tam jest Muzeum Parandas, które pokazuje, jak to się odbywało z roku na rok. Stroje są piękne, światła są piękne, ludzie się bawią.